Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Prezesie.
Dzień dobry Panie Rektorze, witam Państwa.
Jaka jest struktura właścicielska Rafinerii Gdańskiej?
Struktura właścicielska Rafinerii Gdańskiej to dwóch właścicieli, z czego 70% udziałów ma Orlen, a 30% Saudi Aramco.
A z czego ta struktura wynika?
No, struktura wynika oczywiście ze środków zaradczych, jako zostały nałożone przez Unię Europejską w procesie przejęcia fuzji grupy Lotos z PKN Orlen.
No wiele jest kontrowersji przy tym, bo mówi się, że zostało sprzedane, a była to fuzja. Jak pan wyjaśni tą sprawę fuzji?
No sprawa fuzji, oczywiście kontrowersje przy tym są, natomiast my jako rafineria nadal jesteśmy i funkcjonujemy tak, jak funkcjonowaliśmy przed fuzją, czyli dostarczamy paliwa na rynek polski, tak żeby zapewnić podaż tych paliw. My na dzisiaj jako zakład tutaj zlokalizowany lokalnie w Gdańsku funkcjonujemy tak, jak funkcjonowaliśmy przed, także...
Czyli była grupa Lotos jakby z tą częścią rafineryjną, doszło do fuzji, dalej funkcjonujecie, tym razem już w strukturach właśnie grupy Orlen.
Tak, po wielu przekształceniach z grupy Lotos został wydzielony zakład produkcyjny rafineryjny, przeniesiony do jednej spółki, która na dzisiaj po wielu przekształceniach też nazywa się Rafinerią Gdańską. No i funkcjonujemy w układzie właśnie takim procesingowym, gdzie przerabiamy ropę naszych właścicieli na produkty dla tych właścicieli.
A jakie są korzyści z tego partnerstwa z Saudi Aramco?
No, myślę, że korzyści dla rafinerii to nie tylko partnerstwo Saudi Aramco, ale również z Orlenem. Tak naprawdę to jest nasz większościowy właściciel. Jesteśmy siódmą rafinerią w portfelu Orlenu. No i wreszcie po wielu latach, rafineria ma 47 lat tak naprawdę, zakłady, po tych wielu latach no, mamy otwartą możliwość do wymiany doświadczeń, wymiany tej technicznej, wymiany też kompetencji z Orlenem. To drzwi się nam otworzyły, więc nasi specjaliści mają dostęp do specjalistów z drugiej strony, możemy wymieniać nasze doświadczenia, co w tym rynku rafineryjnym, który był zamknięty przez lata, bo mieliśmy dwie rafinerie w kraju, które właściwie oddzielnie funkcjonowały, to wiele zmienia dla nas tutaj.
A co to zmienia właśnie? Bo to zmienia zarówno dla jakby samego biznesowego działania firmy, ale również chodzi o wymianę kompetencji. Na pewno ma to wpływ na rozwój kadr, tak? Na rozwój kompetencji kadr.
Jeżeli chodzi o biznesową część, to wiadomo, marże i tak dalej, to zostaje w portfelu właścicieli, więc na tym się nie skupią. My nie jesteśmy firmą, która generuje marże ze sprzedaży paliw. Skupiamy się na przerobie i tak naprawdę na wysokiej jakości przerobie. Więc dla nas istotne jest, żeby posiadać kompetencje do operowania rafinerią na jak największej dostępności, co technicznej, co robimy. I taka wymiana doświadczeń też wpływa raz na to właśnie, że inżynierowie mogą ze sobą dyskutować, wymieniać doświadczenia, co się wydarzyło, analizować, jak coś w przyszłości zrobić lepiej wspólnie. A dwa, wpływa też na bezpieczeństwo procesowe, co jest istotne dla zakładu, dla mnie jako prezesa, ale też myślę, że dla okolicy całej. Tak? My jesteśmy zakładem, który jest zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie dla miasta, więc dla nas istotne jest, żeby ta dostępność techniczna była, ten przerób, ale też bardzo istotne jest, żeby to, co robimy, było na klasowej jakości pod kątem bezpieczeństwa, zarówno ludzkiego, jak i tego procesowego, czyli żeby nie dochodziło do żadnych wypadków, więc dla nas ta wiedza, to, co można zrobić lepiej, to jest niezwykle i szalenie istotne.
Panie prezesie, a tak patrząc ogólnie, jak ważne dla bezpieczeństwa energetycznego Polski jest sprawne funkcjonowanie rafinerii gdańskiej, która należy w tej chwili do Orlenu?
No, wydaje mi się, że wybitnie ważne. To jest jak prąd w gniazdku. Musimy
to
go
dlaczego?
Mieć, tak naprawdę.
No musimy tak, paliwa, tak. Musimy mieć, chcemy, no musimy jeździć na paliwie, na paliwach kopalnych, na przerobionych oczywiście.
Tak, tak.
Bo to jest rafineria przerabia ropę naftową. Jaki jest wolumen przerobu tej ropy i ile on, tak po ludzku mówiąc, może zabezpieczyć na przykład, nie wiem, ruchu samochodowego w całej Polsce?
Czy możemy mamy przerób gdzieś 10,5 miliona ton rocznie, to jest nasz maksymalny przerób, który realizujemy tutaj, akurat jedziemy pełną parą cały czas rafinerią naszą. To jest Wspólnie z rafinerią w Płocku większość rynku zaopatrujemy. Część jeszcze rynku jest zaopatrywane z importu obecnie w związku z tą sytuacją, jaką mamy w kraju. Myślę, że gdzieś około 30% zaopatrujemy my tutaj z rafinerii lokalnie.
Czyli to spora ilość paliwa.
Tak, tak. Nie może go zabraknąć. Musimy realizować plan produkcji zgodnie z założeniami. To jest cały łańcuch z góry do dołu. Dostaw musi być zamknięty zgodnie z planem. Tego oczekują od nas obydwaj właścicielowie tak naprawdę.
Czyli rozumiem, że możemy być spokojni, jeśli chodzi na przykład o paliwo w nadchodzącą zimę, bo wiadomo, że różne mogą być czynniki, które będą wpływały na przykład na wzrost cen, czyli dostawy będą i rozumiem, że możemy się spodziewać cen na tym poziomie, który mamy dzisiaj. Jak te szacunki wyglądają?
Jeżeli o ceny, to się nie wypowiem, bo to nie jest w mojej kompetencji, bo tak naprawdę tym sterują właściciele. Oni kupują ropę i oni lokują produkty na rynku. My zajmujemy się przerobem. Obecnie to też może ważne i istotne. Myśmy praktycznie przez ostatnie 2 lata całkowicie zmienili ustawienie rafinerii. Już nie produkujemy ropy z rurociągu Przyjaźń, czyli nie przerabiamy ropy Ural, tak, rosyjskiej, tylko całkowicie bazujemy na dostawach przez Naftoport.
To było trudne? Tak się przestawić, można powiedzieć, chyba z dnia na dzień, czy nie?
Czy było trudne? Myślę, że było trudne, tak, tylko odbyło się w sposób gładki, między innymi z uwagi na kompetencje naszych pracowników, tak, którzy tak naprawdę inżynierowie, wysoko wykwalifikowana kadra, to jest rdzeń tego zakładu.
I już za chwileczkę, panie prezesie, jeszcze o kadrze porozmawiamy, ale jeszcze chciałem się dowiedzieć od pana, czy w 2024 ten przerób ropy naftowej może być jeszcze wyższy. Bo mamy wojnę na Ukrainie, mamy duże zapotrzebowanie również w krajach, gdzie działa Orlen na benzyny polskie. Niemcy, to są Czechy, Węgry, tak? Tak więc, czy ten przerób może być jeszcze większy?
Obecnie...
Się rozwijacie.
Tak, obecnie oczywiście się rozwijamy, natomiast nie mamy w planie inwestycji, które znacząco zwiększą większość przerobu rafineryjnego, tak? Bo tutaj raczej się skupiamy na tym, żeby iść w kierunku efektywności samego zakładu i tej doskonałości operacyjnej, czyli tutaj tak naprawdę wysokiej niezawodności.
A jaka była skala inwestycji w 2023 roku w zakładzie?
Mamy portfel inwestycji w wysokości jakichś 300 milionów złotych. Taki portfel realizujemy. I tutaj głównie to są inwestycje ukierunkowane w projekty związane z usunięciem wąskich gardeł na produkcji, bo też ten koszyk ropny, czyli to, co przerabiamy, się zmieniło. Te ropy mają inne własności fizykochemiczne, więc musimy dostosować trochę zakład do tych nowych warunków po latach przerobu innej ropy.
Panie prezesie, mówił pan o pracownikach. Dzisiaj w rafinerii gdańskiej pracuje 1200, a ilu wam trzeba specjalistów, bo widzimy ogłoszenia.
Tak.
Czyli ludzi, fachowców, jeśli chodzi o przerób ropy i obsługę urządzeń, które są dosyć skomplikowanymi urządzeniami, brakuje. Jacy specjaliści są teraz wam potrzebni i ilu wam takich specjalistów jest potrzebnych?
Tak jak pan redaktor powiedział, to jest rząd 1200 pracowników w naszym zakładzie, z czego około 70%, to są tak naprawdę pracownicy operacyjni na produkcji. Tutaj poszukujemy cały czas aparatowych, operatorów instalacji. Zachęcam wszystkich do aplikowania. Na dniach uruchamiamy dużą kampanię. Zainstaluj się w rafinerii. To jest bardzo, bardzo ciekawa praca dla ludzi, którzy szukają właśnie takiej pracy na urządzeniach, powiedziałbym, takiej wysokiej, światowej klasy. Zachęcam wszystkich do aplikowania,
panie
naprawdę.
Prezesie, aparatowy, bo to jest bardzo, może nie tajemnicze, tak? To wiadomo, aparatura. Co robi taki aparatowy?
Tak, aparatowy to nie jest ktoś, kto trzyma aparat i robi zdjęcia.
No nie.
Tak, tylko operuje właśnie instalacjami. To jest tak naprawdę nasz pierwszy człowiek na instalacji produkcyjnej, który... dzięki któremu te instalacje pracują tak, jak pracują, tak? Czyli utrzymujemy tą wysoką niezawodność, jesteśmy bardzo wysoko też we wszystkich benchmarkach światowych lokowani. I to jest osoba, która w jakimś sensie odpowiada też za właśnie realizację tego planu produkcyjnego, o którym mówiłem, który jest dla nas bardzo ważny. Praca w układzie zmianowym, tak, mamy 3 zmiany po 8 godzin, więc jest to taka ciekawa praca. Oferujemy szereg benefitów dla pracowników. Też jest bardzo szybka ścieżka rozwoju takiego pracownika, który od aparatowego na polu może przy jego dużej chęci, tak, i trochę pracy włożonej w te chęci, no, stać się też sterowniczym i później rozwijać jeszcze wyżej te swoje umiejętności i awansować dalej. Mamy ścieżki kariery
bazowe? A jakie są warunki bazowe, żeby zostać takim aparatowym? Tak się przyczepię, bo to jest bardzo, bardzo ciekawe.
Warunki bazowe?
No, jakie wykształcenie trzeba mieć, żeby w ogóle aplikować?
No, szukamy ludzi z minimum średnim wykształceniem, pracowników.
Matura najlepiej?
Matura? Tak, tak. Może być, tak. Oczywiście najlepiej matura. Natomiast nie przekreślałbym też ludzi po średnim wykształceniu bez matury, tak. Mamy różne instalacje, różne procesy, więc tutaj ten cały proces rekrutacyjny przebiega dosyć sprawnie, jest weryfikowany zarówno przez kadry, a później finalnie przez tak naprawdę kierowników poszczególnych zakładów, więc dopasowujemy ludzi do poszczególnych procesów. Tutaj zachęcam wszystkich do aplikowania na naszej stronie internetowej.
Ile miejsc w najbliższym czasie do pracy jako aparatowi, czy...
No, szukamy mniej więcej 20 osób obecnie. Mhm. Także
czyli na bieżąco pewnie brakuje ludzi, będziecie...
Na bieżąco, tak, też odbywa się typowa rotacja, ludzie odchodzą na emerytury.
Tak, panie prezesie, emerytury, rotacja, wiadoma sprawa i wiadomo, że fachowców i pracowników w Polsce brakuje, ale mamy też takie słowo tajemnicze dla niektórych jeszcze cały czas, jak dekarbonizacja. Co oznacza dekarbonizacja dla rafinerii gdańskiej, czy są już wyznaczone jakieś terminy, kiedy tej dekarbonizacji trzeba będzie się poddać? Macie w planie produkcję zielonego wodoru, czyli chodzi zapewne o jakąś modyfikację instalacji, tak, i produkcję nowego paliwa. Tam też będą potrzebni nowi ludzie. Czy ci, którzy są dzisiaj, będą mieli pracę? Czy będziecie szukali nowych i powiększali nadal tą pulę zatrudnienia?
Będziemy powiększali nieznacznie tą pulę zatrudnienia do nowych projektów. No, też trzeba pamiętać, że przygotowanie takiego pracownika pod nowy projekt to jest dla nas 1,5 roku do 2 lat, więc to jest zakład zwiększonego ryzyka, wysokiego ryzyka. No i musimy mieć te kompetencje, musimy być pewni kompetencji tych pracowników, więc się szykują z odpowiednim wyprzedzeniem. Natomiast jeśli chodzi o dekarbonizację, no to oczywiście to jest takie teraz sexy słowo, każdy go używa, my też w rafinerii. To jest jeden z obszarów takich dla nas strategicznie ważnych, to jest właśnie cały ten obszar dekarbonizacji. No, skupiamy się jako zakład wysoko emitujący, no bo emitujemy rocznie 2 miliony ton CO2. Znamy pakiet cały Fit for 55.
Jeszcze nie wiadomo, czy wejdzie,
natomiast no, gdzieś tam powoli się szykujemy, to pewnie jest też nieuniknione. Widzimy też, co się na świecie dzieje, tak, to ocieplenie całego klimatu, więc szukamy takich rozwiązań, które na pokolenia pozwolą tej rafinerii pracować. Widzimy potencjał w pewnym obszarze rafinerii produkcyjnym, gdzie ta redukcja byłaby znaczna i teraz rozpoznajemy taki projekt właśnie wychwytu CO2.
Rozumiem, że współwłaściciele, czyli Orlen i Saudi Aramco, mają również pomysły, bo Saudi Aramco to jest najbogatsza
firma na świecie. Nasza strategia i pomysły wpisują się w strategię właścicieli.
A strategia, będziecie ogłaszali taką osobną strategię dla rafinerii gdańskiej?
Tak, planujemy, ale to oczywiście jest, my jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością będziemy tutaj się kierować raczej tą strategię do naszych pracowników, tak, żeby wytyczyć nasz pomysł i wizję.
Ale do rynku też trzeba.
Lata. No, zewnętrznie na pewno też będziemy.
Między innymi do samorządu, który zapewne bardzo jest zainteresowany wpływami podatkowymi. A jakie one są już tak na zakończenie rozmowy?
No, wpływy za zeszły rok to jest rząd wielkości na poziomie takim lokalnym 140 milionów złotych. Także są, myślę, istotne.
No, bardzo istotne. Tak więc chyba wszystkim powinno zależeć, żeby rafineria gdańska nadal istniała i nadal pracowała, zatrudniała ludzi, bo to jest bardzo,
tak jest,
bardzo ważne. Oprócz podatków dla samorządu lokalnego będziemy temu się przyglądać i na pewno z panem prezesem na ten temat rozmawiać. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.